Dzień dobry. Jeśli ze słowami zanieczyszczenie środowiska zostawimy sobie słowo ptaki, od razu gdzieś w głowie mamy na myśli ptaki morskie oblepione czarną mazią, którym ktoś stara się pomóc. Jeśli pomyślimy o słowach katastrofa ekologiczna, to wyobrażamy sobie brzeg morza zalany ropą albo jakimiś innymi substancjami, albo całą rzekę, w którą płynie masa śniętych ryb. Natomiast mało kto wie, że jest zanieczyszczenie, które już teraz objęło całą planetę, występuje we wszystkich oceanach, morzach, a nawet rzekach. Jest trudne do zauważenia, nie ma zapachu, a mimo to zbiera coraz większe śmiertelne żniwo, także wśród ptaków. Tym zanieczyszczeniem jest plastik.
Plastiki to potoczne określenie tworzyw sztucznych, wytworzonych z polimerów syntetycznych lub odpowiednio zmodyfikowanych polimerów pochodzenia naturalnego. Zaczęto je produkować już na początku XX wieku, natomiast od lat 50. ubiegłego stulecia możemy mówić o ich masowym wykorzystaniu w przemyśle, jak i w życiu codziennym. W roku 2013 światowa produkcja plastiku osiągnęła poziom 299 milionów ton rocznie i wykazywała ciągły wzrost. W roku 2020 światowa produkcja plastiku wyniosła już 360 milionów ton, z czego 62 miliony ton wyprodukowano w Europie.
Plastik obecny jest wszędzie, nawet tu i teraz. Moja czapka polarowa w 100% wykonana jest z plastiku. Moja butelka w plecaku też jest plastikowa. Mój plecak, kamera, statyw zawierają całą masę elementów plastikowych. Właściwie bez plastiku nie potrafimy już funkcjonować i żyć. Stąd ostatnio coraz częściej się mówi, że żyjemy w erze plastiku.
Za przemysłowy sukces plastików odpowiada łatwość ich obróbki, niska cena oraz trwałość. Ta ostatnia cecha stanowi zarazem poważny problem, zwłaszcza kiedy mówimy o przedmiotach, które po wykorzystaniu przestają być potrzebne. Rozkład plastików trwa od 100 do 1000 lat, w zależności od tego, z jakim typem plastiku mamy do czynienia. Powoduje to stały wzrost ilości odpadów plastikowych, co nie może pozostawać bez wpływu na środowisko naturalne.
A w jaki sposób plastik może szkodzić ptakom? Obecnie rozpoznane są dwa główne oddziaływania negatywne plastiku na ptaki. Pierwszy to zaplątywanie się w plastikowe elementy, na przykład sznurki, nitki czy sieci rybackie, a drugi to połykanie przez ptaki plastikowych elementów. Omówmy je sobie bardziej szczegółowo. W naszych szerokościach geograficznych bardzo często mamy do czynienia z urazami, które powstały na skutek kontaktu ptaków z plastikowym sznurkiem. Chyba najlepszym przykładem będą gniazda bociana białego i młode bociany, które w tych gniazdach dorastają. Dorosłe bociany białe bardzo chętnie znoszą do gniazda różnego rodzaju długie źdźbła traw albo korzonki i niestety czasami też omyłkowo zbierają sznurki, które przypominają im właśnie te naturalne elementy środowiska i znoszą je do gniazda. W momencie, kiedy sznurek w gnieździe się znajdzie, pułapka zostawiona na pisklęta jest już gotowa. Pisklęta, które sobie chodzą po tym gnieździe, bardzo często owijają sobie taki sznurek wokół nogi, a ponieważ syntetyczny sznurek jest w dalszym ciągu dosyć mocny, nie są w stanie go rozerwać i zdjąć sobie z nogi. Z czasem ta pętla na nodze się zaciska tak mocno, że kończyna poniżej tego właśnie zaplątania przestaje być ukrwiona i zaczyna obumierać. Po jakimś czasie martwa część nogi odpada i ptak traci nogę. Bocian biały, który straci nogę, nie jest w stanie funkcjonować w naturalnym środowisku samodzielnie. Niestety, dla ptaka, który żeruje chodząc, utrata jednej nogi najczęściej oznacza najwyższy wyrok. Problem bocianów jest dobrze rozpoznany, dlatego że jest dobrze widoczny, ale nie tylko bociany noszą syntetyczne włókna do swoich gniazd. Wiele razy widziałem martwe wróble, szpaki czy nawet jeżyka, które wisiały na cienkich niteczkach powieszone przy otworze wlotowym do swojego gniazda tylko dlatego, że przyniosły sobie fragment jakiegoś sznureczka znaleziony gdzieś w okolicy. Teraz na zdjęciu widzicie gniazdo jakiejś pokrzewki, które wypełnione jest syntetycznymi włókienkami, które ptaszek dzielnie pozbierał po okolicy. Co gorsza, po okresie lęgowym, kiedy to gniazdo ulegnie rozpadowi, te wszystkie włókienka znów rozlecą się po okolicy i znów będą zbierane przez ptaki w kolejnych sezonach. Zatem zanieczyszczenie tymi włókienkami będzie stanowiło zagrożenie dla piskąt przez wiele kolejnych lat.
Na brzegach jezior i rzek bardzo często czyha na ptaki bardzo skryty, plastikowy, niewidzialny zabójca. To nic innego jak pozostawione tu przez wędkarzy fragmenty żyłek czy plecionek wędkarskich. W głowach mamy gdzieś tak zakodowane, że zanieczyszczenie plastikami to przede wszystkim problem estetyki danego miejsca. To znaczy, że jeśli leżą gdzieś jakieś reklamówki wyrzucone, jakieś wiaderka, plastikowe pojemniki, to jest niefajnie, dlatego że to psuje estetykę tego miejsca, bo to źle wygląda. No a przecież żyłki czy plecionki rzuconej w trawę po prostu nie widać, zatem problemu nie ma. Niestety, żyłka pozostawiona sama sobie przez długie lata będzie stanowiła zagrożenie dla ptaków. Ptaki też jej nie widzą i mogą się w nią zaplątywać. Zresztą widoki martwych ptaków uwieszonych gdzieś do gałęzi, gdzieś nad jeziorem czy przy brzegu rzeki nie należą wcale do czegoś rzadkiego. A przecież wystarczyło wcześniej zwinąć sobie tą odciętą żyłkę nam już niepotrzebną, schować do kieszeni, zabrać do domu i w domu wyrzucić do odpowiedniego pojemnika. W takim wypadku na pewno nic złego taka żyłka już nikomu nie zrobi. Z połowem ryb jest związane jeszcze jedno zagrożenie, które czyha na ptaki i są to oczywiście sieci rybackie. One także w większości obecnie są wykonywane z plastików, a to dlatego, że są tańsze, są też mniej widoczne na ryb, zatem bardziej skuteczne. Jeśli chodzi o ptaki nurkujące, największym zagrożeniem dla nich są sieci zastawiane przy dnie, tak zwane nety. Jeśli ptak w taką siatkę się zaplącze, nie jest w stanie wypłynąć i tonie. Mówi się, że śmiertelność ptaków zaplątanych w ten rodzaj sieci może wynosić nawet 100%. Troszeczkę lepiej to wygląda w przypadku sieci spławnych, czyli takich, które pływają pod powierzchnią wody, gdyż tam zaplątany ptak jest w stanie nawet nie uwalniając się, wypłynąć na powierzchnię i zaczerpnąć powietrza. I to, czy przeżyje, w dużej mierze zależy od tego, jak szybko i w jaki sposób zostanie uwolniony przez rybaków. Jest jeszcze jeden rodzaj sieci rybackich, który robi spustoszenie w naszych morzach, zarówno wśród ptaków, jak i wśród innych organizmów morskich. Są to tak zwane sieci widmo. Sieci widmo to jest nic innego jak sieć, która w nieumyślny sposób została zgubiona przez rybaków. Albo w czasie sztormu się zerwała, albo na skutek jakiejś awarii i porusza się sama sobie zupełnie niepilnowana, co gorsza, nie tracąc swoich łowczych właściwości. Zatem cały czas mogą się w nią chwytać ptaki i ryby i inne zwierzęta morskie. Co gorsza, jeśli ta sieć jest wykonana z plastiku, może takie właściwości zachowywać przez lata, nawet przez dziesiątki lat. I przykładem niech będzie sieć znaleziona w roku 1978 w pobliżu Aleutów. Mierzyła 1,5 kilometra. To nie jest wcale coś wielkiego, jeśli chodzi o długość siatek. Nic nadzwyczajnego. Natomiast straszne jest to, że w tej sieci znaleziono 99 utopionych ptaków oraz 200 martwych łososi.
Kolejnym negatywnym oddziaływaniem plastiku na ptaki jest możliwość połykania tego plastiku na skutek pomyłki. Ptaki po prostu niekiedy plastikowe elementy mylą z czymś do zjedzenia. Niestety, plastik, który dostaje się do przewodu pokarmowego, może oddziaływać na niego w różnoraki sposób. Może dochodzić do uszkodzeń mechanicznych ścianek przewodu pokarmowego czy też żołądka. Może dochodzić do jakichś lokalnych martwic, a nawet do samego zatkania światła przewodu pokarmowego, kiedy ptak nie jest w stanie już w ogóle pobierać pokarmu i na skutek głodu po prostu umiera.
Najbardziej narażone są ptaki, które nie potrafią resztek niestrawionego pokarmu zwracać w postaci wypluwek. Na przykład ptaki rurkonose tego nie potrafią robić, z tym, że akurat ta grupa ptaków na naszym wybrzeżu pojawia się raczej sporadycznie.
Bardzo ciekawy jest przykład albatrosa ciemnolicego. U tego gatunku stwierdzono, że rodzice bardzo chętnie wraz ze zwracanym pokarmem dla młodych przekazują im też fragmenty plastiku, które zebrały gdzieś na oceanie i przyniosły ze sobą do gniazda. Stwierdzono, że u 90% piskląt w górnej części przewodu pokarmowego występują elementy plastikowe. Niektóre z tych piskląt z powodu napchania się dosłownie plastikiem po prostu umierają. Mówiąc o zanieczyszczeniu plastikiem, trudno nie wspomnieć o tak zwanym mikroplastiku. Mikroplastik to nic innego jak cząsteczki plastiku mniejsze niż 5 mm. Czyli wszelkie małe fragmenty, fragmenciki tworzyw sztucznych, właściwie polimerów sztucznych, są tak zwanym mikroplastikiem. Mikroplastik powstaje w różny sposób, chociażby przez rozpad dużych elementów plastikowych, które znalazły się gdzieś w morzu czy w rzece, na przykład prądy morskie czy też falowanie powoduje, że taka skrzynka trze o piasek i cały czas uwalnia do wody drobinki mikroplastiku. Ale mikroplastik także pochodzi z lądu, gdzie może dostawać się chociażby z dróg asfaltowych, po których jeżdżą samochody. Otóż w oponach samochodowych jako dodatek stosowane są różnego rodzaju polimery, które wraz ze ścieraniem się tej opony o asfalt zostają na tym asfalcie, a kiedy przychodzi deszcz, spłukuje to wszystko z asfaltu i tą drogą dostaje się to do naszych rzek, a następnie także i do morza. Ostatecznie dużo mikroplastiku produkują też same gospodarstwa domowe, chociażby poprzez pranie polimerowych różnych ubrań, jak polary w pralce, tak? Czy jakieś poliestrowe ciuchy pierzemy, to masa tego mikroplastiku zostaje w postaci takich włókienek w wodzie i spływa sobie kanalizacją. Jest na tyle drobna, że najczęściej przechodzi przez oczyszczalnie ścieków i dostaje się gdzieś do rzek, a następnie do mórz. Czasami też w gospodarstwach domowych umyślnie stosujemy, znaczy umyślnie, no my nie umyślnie, ale korzystamy z mikroplastiku, który umyślnie został zastosowany chociażby w różnego rodzaju kosmetykach, gdzie kuleczki mikroplastiku mają stanowić takie kuleczki peelingu, takie trące. Bardzo często to spotykamy na przykład w niektórych pastach do zębów, takie mikrogranulki i w niektórych wypadkach są one faktycznie plastikowe i stąd też potrafią przeniknąć właśnie do środowiska. Umyjemy ząbki, wyplujemy taką pastę z powrotem do zlewu i mikroplastik sobie płynie w siną dalej.
A na czym polega szkodliwość maleńkich drobinek plastiku? Otóż ryby często zjadają go, biorąc go za jakiś pokarm naturalny, po prostu się mylą, biorą go na przykład za ikrę i w ten sposób plastik ulega skumulowaniu w organizmach ryb. Z kolei ryby stanowią pokarm dla ptaków, które to ptaki łapią rybę, zjadają i plastik wraz z rybą przedostaje się do organizmu ptaka i ulega dalszemu skumulowaniu. Mikroplastik można znaleźć także na naszych plażach. Jest on dobrze widoczny, przemieszany z ziarenkami piasku. Na szczęście na naszych polskich plażach jest go jeszcze stosunkowo mało, ale co ciekawe i straszne, są już na świecie plaże, gdzie ziarenek mikroplastiku jest więcej od ziaren piasku. Właściwie można mówić, że są to plaże plastikowe.
Na chwilę obecną nie ma zbyt wielu badań udowadniających, w jaki sposób szkodliwe jest oddziaływanie mikroplastiku na organizmy ptaków. Wiadomo jednak, że małe cząsteczki plastiku są dogodnym wektorem dla szkodliwych metali ciężkich, a także niektórych drobnoustrojów. Zresztą sam plastik może zawierać wiele szkodliwych substancji, w tym takie, które są uznawane za rakotwórcze. Nieznany jest także wpływ kumulacji mikroplastiku w organizmie. Co więcej, mikroplastik nie jest najmniejszą i ostateczną cząstką plastiku i stale ulega ścieraniu i rozpadowi na mniejsze części. Najmniejszą cząsteczką są tak zwane nanoplastiki, które są na tyle małe, że mogą przenikać do krwioobiegu, a nawet do wnętrza komórek, gdzie ulegają skumulowaniu, ograniczając poprawną ich pracę. Oczywiście nanoplastik także może być nośnikiem dla szkodliwych substancji i drobnoustrojów.
A co każdy z nas może zrobić, żeby ograniczyć negatywny wpływ plastików na ptaki? Otóż bardzo wiele. Przede wszystkim korzystajmy z tych plastików w sposób rozważny. Tam, gdzie nie ma potrzeby używać plastiku, nie używajmy go. Używajmy czegoś, co go zastępuje, najlepiej jakichś materiałów naturalnych. Natomiast jeśli już mamy plastik, to poddawajmy go takiej segregacji, żeby on trafiał jako odpad tam, gdzie trzeba, bo wtedy nie dostaje się do środowiska. Ponadto nie wyrzucajmy żadnych reklamówek, żyłek, nawet takich cieniutkich, małych kawałków nigdzie na zewnątrz. Zawsze je zabierajmy ze sobą i segregujmy. Jeśli widzimy pozostawione przez kogoś innego śmieci typu reklamówki, żyłki, sznurki, nie czekajmy, aż ktoś je inny posprząta. Sami weźmy je ze sobą. Nie ma co czekać i liczyć na to, że są jakieś służby od posprzątania albo nie kryć się za stwierdzeniem, nie ja wyrzuciłem, to nie ja zbieram, nie ja sprzątam. Dlatego, że zanim po nas przyjdzie ktoś inny, kto zdecyduje się to zabrać, może minąć bardzo dużo czasu. Tak dużo czasu, że może dojść do jakiejś ptasiej tragedii, a przecież tego chcielibyśmy uniknąć. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.